Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Olimpia Tomczyk Iwko, Kukiz15.
Witam wszystkich serdecznie.
W ten sympatyczny, prawie już niemroźny poranek.
Prawie niemroźny.
A jak na trasie do Zielonej Góry?
Spokojnie.
Ślisko. Niestety. Nigdy nie wiadomo, czy to lepiej, jak jest taki delikatny mróz i
dokładnie
robi się szklanka, czy też
dokładnie
jak napada.
Trzeba
trochę
zawsze uważać, niestety.
Oczywiście, no, nie trzeba daleko szukać. Mamy tragedię w Kukiz15, wypadek samochodowy.
Tak, dokładnie.
Pan poseł miał to nieszczęście znaleźć się w danym miejscu, w danych okolicznościach. Pewnie delikatna żałoba będzie. Dzisiaj słyszałem posła Pudłowskiego, który bardzo ciepło wypowiadał się zresztą o koledze z parlamentu. Mówił, że mieli okazję współpracować. No, rozmawiali o wielu rzeczach, między innymi o tym, że poseł chorował.
Tak.
No ale w tej chwili to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Takie rzeczy po prostu się zdarzają i dotykają.
Nie znamy dnia ani godziny, niestety.
No to porozmawiajmy o czymś zupełnie innym, może przyjemniejszym. Dzisiaj wyczytałem, że jutro, wydaje mi się, że narodowcy, nie wiem do końca kto to jest, jakieś organizacje o takim charakterze będą organizowały marsz przeciwko uchodźcom. Państwo jako Kukiz15 dołączacie?
Znaczy powiem tak, raczej nie dołączymy, ale dlaczego? Nie dlatego, że nagle nam się zmieniło i też nie, może nie dlatego, że nikt nas nie zaprosił, bo jakby nie ma tutaj się co obrażać. Jeżeli ktoś to organizuje, okej, chwała mu za to, ale jakby nasze stanowisko w sprawie uchodźców jest jasne i nikogo już nie musimy przekonywać do tego, jakie mamy poglądy na ten temat.
Ale zastanawiam się nad uchodźcami i uchodźcami, bo kiedy z Krystianem Kamińskim miałem tu okazję rozmawiać, on mówił, że nawet w swojej firmie zatrudnia ludzi z Ukrainy, wynagradzając ich dokładnie tak samo, jak wynagradza Polaków.
Tak.
Zatrudnia ich nie dlatego, że są tanią siłą roboczą, tylko zatrudnia ich za fachowość. Natomiast
dokładnie
część pewnie tych ludzi, którzy pojawią się jutro na Deptaku, jeśli się pojawią, to będą ludzie związani na przykład z obozem narodowo-radykalnym.
Czyli bardziej radykalnie, tak.
Który nie tak dawno, pokazując się w Zielonej Górze, organizując tutaj spotkanie, mówiąc o tym, że oni są obecni, mówił, że jednym z priorytetów dla nich będzie zajęcie się tak zwanym problemem ukraińskim, czyli uchodźcy i uchodźcy wszyscy w jednym worku.
Tak. My tutaj zawsze podkreślaliśmy od początku, że wolimy najpierw repatrianta i oczywiście wolimy pomóc najpierw Polakom, którzy są tak naprawdę na zesłaniu i rząd nie wyrażał nigdy skruchy z tego powodu, ani nie chciał im pomóc najzwyczajniej w świecie, a tak naprawdę to im w pierwszej kolejności ta pomoc się należy. Ale my tutaj nie jesteśmy rasistami, absolutnie. I mamy też świadomość, że Aleppo jest w takiej sytuacji, a nie innej. Na pewno tam są osoby, którym trzeba pomóc, ale niestety wśród tego całego ogromu uchodźców wiemy, jak jest. Jest też część terrorystów. Nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób wyseparować, tak? Więc chodzi po prostu o to, że nie jesteśmy na niebo nie, tylko to stanowi realne zagrożenie dla Europy, dla Polski. My jeszcze jako Polska możemy tego uniknąć i widzimy ewidentnie, że nasze działania, nasze zbieranie podpisów pod referendum w sprawie uchodźców przyniosło skutek. PiS opowiedział się za tym głośno, wyraźnie, że uchodźców nie przyjmą.
A co z referendum właśnie? Głosy zebrane. Akcja się skończyła? Bo szczerze mówiąc,
generalnie
to tak
zawiesiliśmy akcję, tak. Z tego powodu zawiesiliśmy akcję, ponieważ PiS jasno powiedział, że uchodźców nie przyjmie.
Aha, czyli
więc
mija się z celem zbierania tego.
Oczywiście nie ma sensu narażać nasze społeczeństwo, nasz budżet państwa na kolejne wydatki, bo to też nie o to chodzi. To nie jest na zasadzie chcemy, bo chcemy, tak? Po prostu jeżeli cel został osiągnięty, my się tym cieszymy. Cieszymy się, że PiS, stanowisko PiS jest jasne w tej sprawie. Więc cel został osiągnięty. Na razie podpisy są w jednym miejscu zebrane. W razie
A była ich wystarczająca liczba? Żeby,
tak, było ich dużo.
Żeby można było ogłosić referendum.
Dokładnie.
Więc mogą poczekać.
Dokładnie
tak. Głosy się chyba nie dezaktualizują.
Właśnie.
Wydaje mi się, że ludzie, którzy się podpisywali na liście, nie będą chcieli się wycofywać z tego wszystkiego. To jeszcze chwilę o dużej polityce porozmawiajmy. Pani ma swoje zdanie na temat tych wszystkich grudniowych wydarzeń w parlamencie?
No dla mnie to jest totalna kpina i żenada. Nie płacimy parlamentarzystom za to, żeby strajkowali. Pytanie brzmi, co z tymi strajkującymi? Czy będą wyciągnięte jakieś konsekwencje, czy nie? Bo ja jako obywatel oczekuję, że parlamentarzysta będzie reprezentował nasze interesy.
Nawet jeśli strajkowali w przerwie świątecznej, bo kiedy teoretycznie
tak
nie pracują, tak?
No oczywiście, że tak. To była okupacja Sejmu. A poza tym te wszystkie wątki społeczno-obyczajowe, ja nawet nie chcę tego komentować, bo to jest poniżej jakiejś tam
godności. A nie ma pani wrażenia, że cała ta rzecz, jak już teraz po miesiącu czasu możemy na to spojrzeć, w którymś momencie urosła do takiej rangi, już tyle mitów obrosło dookoła tego wszystkiego. Ja już nie chcę mówić o puczu, bo sama definicja puczu mówi wyraźnie, że to z puczem nie miało nic wspólnego, natomiast komuś na tym zależało, tak? Ale okazuje się, że mówiono o tym społeczeństwu, że te kanapki były zamawiane, okazało się, że zamawiał je marszałek Kuchciński. Mówiono o tym, że nagle jakimś dziwnym sygnałem pewnie Platforma Nowoczesna albo ktokolwiek inny zakłócał nadajniki telewizji publicznej, żeby ludzie nie mogli obejrzeć premier Szydło. Natomiast potem okazało się, o czym wszyscy wiedzieli, że raz, że mówiono o tym, że taka awaria może nastąpić, dwa, że nastąpiła, trzy, że dzień później wiedziano, że to nastąpiło w budynku na Woronicza, do którego mieli dostęp tylko ludzie z telewizji. Po co opowiada się ludziom takie historie?
Ja powiem tak, każdy kij ma dwa końce i każda strona chce się obronić jakimiś w miarę rzetelnymi argumentami.
Pani, dzisiaj mieliśmy tutaj posła Pudłowskiego. Już sobie wyobrażam, jak poseł Pudłowski, dajmy na to jeszcze z panem na przykład senatorem Sługockim, siedzą w zaciszu swoich gabinetów, mówią, słuchaj, masz jakiegoś kumpla, który zakłóci sygnał TVP, bo będzie Szydło. Mówić, no przecież to jest absurd.
I wyszło
jakiś.
Szydło z worka.
No, to absurd kompletny.
Nie, no oczywiście że to wszystko ma swoje granice, ale proszę zobaczyć ten szum medialny wokół tego i te wszystkie historie poboczne i taka dyskwalifikacja siebie samego. Tak naprawdę no, niczemu to nie służy, a na pewno nie obywatelom. I dlatego też my jako Kukiz 15 w ogóle nie braliśmy w tej żenadzie udziału, bo uważamy, że ludziom, poważnym ludziom takie coś po prostu nie przystoi.
A ja myślę, że opozycyjne partie, w tym wypadku Nowoczesna i Platforma, po prostu nie miały kompletnie żadnego pomysłu, co tam zrobić. Tak jakoś wymknęło się to spod kontroli. Wydaje mi się, że to było zrobione na hura. I mówią, a zobaczymy, może coś z tego będzie. Jak już zaczęli okupować to też dziwne słowo, ale jak już zajęli tą mównicę czy salę plenarną, to potem nie wiedzieli tak na dobrą sprawę, co ze sobą zrobić.
Dokładnie.
Już nie mówię o tym, kto pojechał na Maderę, kto nie pojechał, kto był w tym czasie na nartach.
Czy
nie.
Dalej. Tak,
było to
zorganizowane
szczeniacko po prostu.
Po prostu. Dzieci nada. Ja też miałam takie wrażenie, że oczywiście zeszli wszyscy do piaskownicy, okładali się piaskiem, czyja, która łopatka, żenada.
No ale mamy tego przez cały czas konsekwencje i zastanawiałem się wczoraj, jak długo jeszcze będziemy karmieni tymi wszystkimi rzeczami.
Właśnie.
Widzę publikacja zdjęć i poszukiwanie jakichś osób, które protestowały przed Sejmem.
Tak.
Już nie ma sensu wchodzić w niuanse prawne, czy można takie rzeczy robić, czy nie, bo tu prawnicy mówią wyraźnie, że nie można.
Oczywiście.
Jeśli przeciw komuś nie toczy się jakieś postępowanie, z tego co widziałem, policja zmieniła zapis i teraz poszukuje się tych ludzi jako świadków, co też jest trochę dziwne. Tylko, że mam wrażenie, że może się tak zdarzyć, że w tym dyskursie publicznym będzie się to jeszcze pojawiało, odbijało przez cały czas jakimś echem, po to, aby kimś karmić.
Tak.
Kogoś karmić jakąś taką quasi aferą.
Dokładnie tak. No, znaczy, no, na pewno jakąś pożywką dla PO i Nowoczesnej. Z całym żalem, bo ja naprawdę szanuję tutaj lokalne osoby z Nowoczesnej. I właśnie nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego brały w tym udział, bo to są poważne osoby, osoby, które coś sobą reprezentują i reprezentują też w końcu interesy swoich wyborców, a schodzą jednak do tej piaskownicy i tam okładają się tymi łopatkami i tym piaskiem. I proszę spojrzeć, tak samo jak od początku, a właściwie od końca 2015 roku byliśmy karmieni cały czas Trybunałem Konstytucyjnym, teraz tak długo jak ta fala będzie niosła spór w Sejmie, tą okupację, pucz, czy jakkolwiek inaczej to nie nazwać, tak długo, jak długo obywatele będą tego chcieli słuchać, bo w pewnym momencie to też im się wyleje.
Po prostu się nudzi i przestają się tym interesować, przechodzą wokół pewnych rzeczy obojętnie. Pewnie nie wszyscy, natomiast jakaś duża część, bo Trybunał i to, co się dzieje w Trybunale, nadal jest na tapecie, tak? Są informacje dotyczące pani przewodniczącej,
tak.
Jest dziwna sprawa dotycząca wypadku jednego z sędziów, wtedy jeszcze Trybunału Stanu, teraz Trybunału Konstytucyjnego, przerzucane papiery z Krajowej Prokuratury do rejonowej i tak dalej, i tak dalej.
Mija
rok od wypadku.
Nie wiadomo,
co się stało, kto jest winny, a jakiś kierowca został poszkodowany. Nie oceniajmy z czyjej winy, bo od tego są eksperci i sąd. Natomiast no, coś się wydarzyło na drodze. Ktoś, jeśli okazałoby się, że poszkodowanym był ten człowiek zwykły, szary obywatel, nazwijmy to, no, ani nie dostaje w tej chwili żadnego zwrotu z ubezpieczenia. Tak. Jakiś towar wiózł, jakieś historie, nie mówię o zdrowiu i o samochodzie. No też głupia sytuacja zupełnie.
Oczywiście, że tak. I proszę spojrzeć, z jednej strony to, a z drugiej strony pan Rzepliński, te historie no, wielotysięcznych wynagrodzeń z powodu urlopu. Żaden z sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie brał urlopu. Wszyscy bardzo pracowici, same pracusie. No, to wszystko naprawdę rzuca się cieniem i to niedobrze, że nie zajmujemy się merytoryką, nie zajmujemy się tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli podatkami, tym, co dotyczy każdego obywatela, a cały czas takim chłamem.
No tak to wygląda, do tego jeszcze można dołożyć rzeczy związane z kodem, z Mateuszem Kijowskim, z fakturami, jest, teraz z przepychanką, z gdzie część kodu mnóstwo. Mówi, Mateusz, daj sobie spokój, tak. A on mówi, a ja i tak będę kandydował, bo to ludzie decydują. O tym swoją drogą, no być może ma rację, tak? No jeśli ludzie go wybiorą, jeśli
chcą takiego dowódcę, oczywiście.
Takiego dowódcę, to może tak to powinno wyglądać. Dużo rzeczy się dzieje, ciekawych i mniej ciekawych, a rzeczywiście, tak jak pani mówi, tymi najważniejszymi, najistotniejszymi rzeczami można było powiedzieć, że się nie zajmujemy, dokładnie. A przepychamy się różnymi, mniej ważnymi sprawami dla funkcjonowania państwa. A może to rozpęd po prostu? Styczeń dopiero przecież.
Nie, ja myślę, że to taka metoda. Taka metoda po to, żeby nie mówić o tych najważniejszych rzeczach. Bo z jednej strony mamy 500+, ale z drugiej strony ceny nawet w sklepach bardzo urosły, podatki urosły. Zadłużamy państwo w kolosalnym tempie. Właściwie to już rekord Tuska został pokonany z 2010 roku w tempie zadłużania kraju. I tutaj właśnie wspominany przez nas nasz bardzo merytoryczny parlamentarzysta Rafał Wójcikowski wielokrotnie podkreślał o tym, że to właśnie ten klin podatkowy jest najważniejszy i najbardziej cierpią przez to polskie rodziny. A jeżeli chodzi o cały nisz demograficzny, to tak naprawdę to 500+ zostało policzone w ten sposób, że raptem urodzi się 30 tysięcy więcej dzieci w ciągu 10 lat. To jest 10%, co to jest? Miało być 380 normalnie, a urodzi się 410.
Ja osobiście, jako ojciec dzieci, pani jako matka powinna wiedzieć, że nie sądzę, tak. Żeby ludzie decydowali się na dziecko, bo dostaną jakieś 500+, które dla wielu jest daniną z wielkim znakiem zapytania, bo dzisiaj jest, a jutro nie będzie. No jeśli ktoś decyduje się na dziecko, żeby dostać 500 zł, to mam wrażenie, że powinien udać się do specjalisty, który powinien...
Proszę też spojrzeć, co się dzieje. Ja nie neguję tego programu, bo my też popieramy takie programy. Chcemy
Oczywiście,
pomagać
bardzo
rodzinom.
Dobrze, że program jest.
Tak, tylko że nie zostało to odpowiednio policzone, nie w ten sposób wdrożone, ale tak naprawdę teraz te wielodzietne rodziny dalej się rozrastają, a te małe rodziny z jednym dzieckiem albo rodziny, które w ogóle nie mają dzieci, nawet o tym nie myślą. Bo nie ma żadnych ulg, nie ma żadnej pomocy ze strony państwa dla tych rodzin.
No to był taki projekt, który był obliczony na to, że może być quasi programem demograficznym, ale teraz bardzo często, to chyba moda nastała na to, żeby pewne rzeczy właśnie pokazywać przez pryzmat 500+. Tak. Urodzi się trochę więcej dzieci? 500+. Więcej zebrał owsiak na orkiestrę? 500+. I tak dalej, i tak dalej. I pewnie w ciągu roku będziemy karmieni jeszcze niejednokrotnie dokładnie. Tego rodzaju historiami. Wystarczy, że będzie jakiś boom na rynku mieszkaniowym, ktoś kupi więcej mieszkań w stosunku do ubiegłego roku, ktoś,
to
Polacy,
będzie
to będzie efekt 500+.
Tylko, że niestety na przykład sprzedaż samochodów na pewno spadnie, ponieważ akcyza bardzo poszła do góry. O tym się już nie chce mówić.
Ale może wzrośnie sprzedaż nowych samochodów i to będzie efekt 500+.
Na pewno. Myślę, że którąkolwiek rodzinę będzie stać na nowy samochód, nie przepuszczą.
Zwłaszcza tych, którzy jeżdżą 10-12-letnim samochodem średniej klasy, który w tej chwili, gdyby chcieli sobie go sprowadzić, będzie kosztował tak wielką kwotę, że nikt nawet się za to nie zabierze i pewnie na ulicach będziemy mieli dużo więcej starych aut, które po prostu będą naprawione.
No właśnie. I z jednej strony wspaniale, że te rodziny wielodzietne teraz nagle mogą sobie pozwolić na samochód, ale zaraz za ten samochód przyjdzie im dużo więcej zapłacić, więc te pieniądze zostaną po prostu wyciągnięte z kieszeni.
To przejdźmy teraz na lokalne podwórko. Rzecz się stała ważna dla Kukiz15, tak mi się przynajmniej wydaje, albo powinna być ważna. Mamy biuro poselskie w Zielonej Górze z siedzibą. Tak, w Zielonej Górze zostało otwarte. Poseł urzęduje w tym biurze?
Tak, już był w tym roku pierwszy dyżur poselski.
I będzie cyklicznie, rozumiem, tak
będzie cyklicznie, tak, będzie cyklicznie. Faktycznie w grudniu zeszłego roku inauguracja bardzo przez nas wyczekiwana, bo
no,
bardzo
walczyliśmy o to,
prosiliśmy, mobilizowaliśmy, no udało się. mamy to biuro poselskie. Tak, poseł ma zaplanowane swoje dyżury poselskie raz w miesiącu. No wiadomo, że Warszawa jednak pochłania.
No oczywiście, a kiedy posła nie ma, to biuro funkcjonuje, ono działa, można przyjść dzisiaj, nie
tak,
wiem,
są dyżury, Marcin Jelinek, asystent pana naszego posła Jarka Porwicha, pełni dyżur w biurze poselskim, bodajże we wtorki.
No to dobrze działa, jeżeli ktoś chce przyjść do biura, ale wy macie też pomysł na to, żeby powstało zupełnie inne biuro, też pomysł, z którym nosicie się od dłuższego czasu.
Dokładnie.
Biuro Porad Obywatelskich.
Biuro Spraw Obywatelskich.
Porad Obywatelskich chyba jest takie
bardziej
biuro.
Bardziej prawne, tak, a my bardziej tak życiowo i do obywateli. Faktycznie pomysł z kolegami mieliśmy już dosyć dawno i właściwie my byliśmy już gotowi do realizacji w lecie. Późną wiosną. Jednak czekaliśmy cały czas na zgodę miasta, na przebranżowienie w cudzysłowie lokalu.
Z działalności gospodarczej
dokładnie,
na społeczną. Tak?
Dokładnie tak. Jednak magistrat nas przeciągał bardzo, bardzo długo z decyzją. Najpierw decyzje były bardzo wymijające, w końcu w grudniu dostałam odmowę, dostaliśmy odmowę tak naprawdę, no bo w końcu nie jestem w tym wszystkim sama. No ale pomimo to Biuro Spraw Obywatelskich już jest, lokal już mamy, także za chwilkę przystępujemy do remontu i będziemy na pewno działać.
Gdzie będzie mieścić się, w Zielonej Górze?
Na Alei Niepodległości, ale to już myślę, że jeszcze chwilka.
W momencie, kiedy będziecie otwierać. Czyli
dokładnie.
W samym centrum miasta.
Dokładnie,
idealna
w centrum
lokalizacja.
Miasta, świetna lokalizacja, naprawdę...
A czym będziecie Państwo się zajmować w tym biurze? Bo Biuro Spraw Obywatelskich mówi o tym, że z każdą sprawą możemy jako
dokładnie.
Obywatele miasta do Was przychodzić.
W ogóle skąd ten pomysł? My jesteśmy obywatelami, w tym przypadku mieszkańcami Zielonej Góry i na pewno każdemu łatwiej jest przyjść do takiego Biura Spraw Obywatelskich, w których również dyżurują obywatele, niż czasem do biura poselskiego.
No,
bo wiadomo, poseł
biuro,
jest nie zawsze.
Tak, no, tak, jest raz w miesiącu, powiedzmy. Tak i tak większość posłów
funkcjonuje. A my będziemy tutaj często, to będzie oczywiście w oparciu o nasze dyżury, to biura ma być otwarte popołudniami i myślę, że dużo mniejszy respekt jest przed nami niż na przykład przed panem posłem i faktycznie ludzie zgłaszają się do tej pory do nas z różnymi problemami i faktycznie z każdym problemem...
No ale w czym możecie pomóc? Specjalizujecie się w jakichś działkach? Nie wiem, to będą zagadnienia prawne, zagadnienia...
We wszystkim.
Instytucjonalne? We wszystkim.
Dosłownie we wszystkim. Każdy z nas ma jakąś tam swoją działkę, w której jest lepszy, także... Począwszy od zwierząt, kończąc na poradach prawnych jak najbardziej.
A zdarzy się tak, że Biuro Spraw Obywatelskich Zielonogórskie będzie przyczynkiem do tego, aby tego rodzaju biura powstawały w całej Polsce?
Tak, no tak naprawdę statutowo w Kukiz 15 mamy zapisane środki na coś takiego, także to jest totalnie oddolny pomysł. W końcu nasz ruch jest
ruchem
oddolnym.
Czyli ruch będzie to finansował, tak?
Tak. Tak, dokładnie tak. Także Paweł ma przyjechać też na otwarcie, Paweł Kukiz ma przyjechać na otwarcie naszego Biura Spraw Obywatelskich, także będziemy takim pierwszym biurem spraw obywatelskich w skali kraju, ale na pewno na nasz wzór będą też powstawać kolejne.
A nie boicie się, że jak się okaże, nie wiem, po miesiącu, dwóch, trzech funkcjonowania biura, że przyjdą do was ludzie z jakimiś ultra trudnymi sprawami, na które nie macie wpływu i będziecie musieli powiedzieć... Przykro nam, ale nie da się.
Pójdziemy do pana
będzie
posła.
Problem?
Jeżeli my nie damy rady, pójdziemy do pana posła. Mamy przedstawiciela przecież, także...
Poseł
mamy...
może więcej, wychodzi pani z takiego założenia.
Oczywiście, no taką mamy nadzieję.
A jakie jest pani zdanie w kwestii reformy edukacji, która jest wprowadzana?
Ja powiem tak,
bo ja nawet nie wiem, jakie jest zdanie Kukiz 15. Mam wrażenie, że co osoba związana z ruchem, to trochę inne podejście do tematu. Są tacy, którym to odpowiada, są tacy, którym mniej odpowiada. Zastanawiam mnie, co myśli Olimpia Tomczykiwko.
Więc Olimpia Tomczykiwko uważa, że system ośmioklasowy był dobrym systemem. Dlaczego? Bo po prostu go znam z autopsji. Sama skończyłam 8 klas, później skończyłam 4 lata liceum. Później poszłam na studia. Więc dla mnie ten system był okej. Uważam, że jest sprawdzony. Naprawdę jest w porządku. Gimnazja. O gimnazjach słyszałam bardzo różne opinie. Fakt, że mnóstwo pieniędzy wpompowanych w tą reformę było, ale tak naprawdę myślę, że to też do końca nie było przemyślane, bo za gimnazjami poszły 3-letnie licea. Licea, które nagle stały się takim przygotowaniem do testów. Czyli nie jakąś szerszą wiedzą, tylko uczymy się pod sprawdzianek. Na tej zasadzie. Więc były też te złe opinie o gimnazjach. I ja myślę, że dobrze, że wracamy do tego starego systemu, tylko uważam, że zdecydowanie za szybko. Po prostu jest to wprowadzone na wariata, bez przemyślenia, bez prowadzenia dobrej linii programowej. Więc można było to zrobić.
No, o linii programowej właściwie nikt nic nie mówił. Dużo mówiło się o tym, że będzie reforma. Było dużo głosów podnoszonych ze strony na przykład Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wielu ekspertów się wypowiadało w tej materii. Rząd zrobił tak, jak chciał zrobić, czyli reformę wprowadził, prezydent podpisuje. Teraz wszystko w rękach samorządu, bo to samorządy jak zwykle będą musiały mierzyć się z tego rodzaju historiami. Podejrzewam, że jeśli w Zielonej Górze, wydaje mi się, uda się to zrobić w miarę sprawnie, bo jest jakiś pomysł na to i właściwie widać ze wszystkich stron wolę porozumienia, bo jakby najważniejszy jest sam system edukacyjny, to w wielu dużych miastach w Polsce będzie z tym ogromny problem a poza tym będzie problem finansowy.
I kadra. Oczywiście tutaj boimy się też o zatrudnienie nauczycieli, bo to jest oczywiste, że przy każdej zmianie ludzie boją się po prostu o pracę.
I mówili to nauczyciele, wielokrotnie podkreślali, że dzisiaj są, natomiast ucząc w gimnazjum nie mają pojęcia, co się z nimi stanie we wrześniu. Mimo, że ktoś im mówi, nie zwolnimy was, może was przesuniemy w inne miejsce, to może się też okazać, że nauczyciel uczący na co dzień w gimnazjum nie sprawdzi się w podstawówce, nie sprawdzi się w liceum i odwrotnie, ten z podstawówki nie byłby dobrym nauczycielem na wyższym etapie. Nie każdy jest zdolny do takiego przebranżowienia.
Dokładnie, więc naprawdę duże wyzwanie przed nami, a przede wszystkim przed nauczycielami. No, myślę, że nauczyciele dopiero będą mogli być spokojni w tym wrześniu, jeżeli faktycznie ich stanowiska zostaną, nie zostaną pozwalniani. No ale jak to wyjdzie, to się dopiero okaże. No, tutaj wiem, że na naszym lokalnym podwórku pani Harężlak będzie prowadzić te spotkania, tak? I będzie na ten temat rozmowa.
Chyba do końca stycznia tak nawet trochę mają się zakończyć te wszystkie konsultacje ze wszystkimi środowiskami.
Myślę, że powinny, bo to faktycznie, dokładnie, już jesteśmy na takim czerwonym, że trzeba dopiąć to wszystko na ostatni guzik, ale uważam, że za szybko.
No i tak mówi też wiele osób, chociaż kiedy wprowadzono gimnazja, też mówiono, że za szybko, potem po kilkunastu latach okazywało się, że wyniki gimnazjalne predestynowały nas do tego, żeby mówić, że świetnie kształcimy w Polsce młodzież na tle innych krajów europejskich. Mm-hmm. Teraz wracamy do innego systemu, który pewnie i tak się przetrze. Ja się boję tylko o to, że kiedy pojawi się jakiś następny rząd, to pojawi się następny pomysł, że może wrócimy do systemu 4+4 plus coś tam, albo jeszcze jakiś.
Nie ma ciągłości, to jest przerażające. Właśnie szkoda, że tutaj nie ma takiej spójnej polityki długofalowej, długoletniej, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak Polska będzie wyglądać za 20 lat. A jeżeli ktoś się troszczy o Polskę, o swój naród, to powinien zrobić plan naprawdę wieloletni, żeby móc zacząć coś
rozwijać. Mam wrażenie, że żaden rząd od 89 roku też tego nie robił, że wszyscy raczej planują na kadencję.
Na chwilę.
Nawet jeśli głośno wszystkim mówią, że my będziemy rządzić przez następne 15 lat.
Dlatego my tak podkreślamy, że my walczymy o przyszłość naszych dzieci. Akurat w moim przypadku mojego dziecka. Mam nadzieję, że właśnie mój synek będzie mógł zostać w kraju, nie tak jak cała reszta, która musi wyjechać za porządną pracą, za porządną płacą za granicę.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz 15. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i miłego dnia życzę.